Rias Kammerchor, legendarny berliński chór, często obecny na naszej antenie, już niedługo na żywo w Auli Uniwersyteckiej. Śpiewak opowie o swoich losach w tym chórze, ale także z jakimi dyrygentami zespół pracował.
Gość Radia Merkury.
Nasza rozmowa nieco wyprzedzi zapowiedzi koncertów Filharmonii Poznańskiej, ale gościmy dzisiaj w naszym studiu Janusza Gregorowicza, wieloletniego śpiewaka Rias Kammerchor w Berlinie. Ten chór często jest obecny na naszej antenie i państwo wiedzą, że to jeden z najlepszych zespołów kameralnych świata. A Janusz należy do najstarszych, a bodajże jesteś najstarszym śpiewakiem w tym zespole. Witam ciebie serdecznie.
Witam serdecznie, Alu, witam serdecznie państwa. Wstyd się przyznać, ale faktycznie jestem najstarszym wiekowo i najstarszym starszym śpiewakiem w tym zespole. 35 lat pracujemy ze sobą. Na półce mam około 50 płyt CD. Ja już pomijam te wcześniejsze płyty, tak zwane winilowe. Troszkę historii się poukładało.
No bo Rias to jest rozgłośnia radiowa, więc chór niejako, tak jak nasze zespoły radiowe, zobligowany do nagrywania różnego repertuaru.
Jako zespół profesjonalny mamy też pewne zadania spełniać wobec, powiedzmy, podatników. My musimy wykonywać właściwie wszystko, a przede wszystkim też muzykę współczesną.
Bo kto, jak nie chór czy orkiestra radiowa, takie utwory zarejestruje?
Takie było kiedyś założenie w ogóle w Niemczech, że wszystkie orkiestry profesjonalne radiowe w Hamburgu, w Berlinie, w Monachium, w Stuttgarcie miały przede wszystkim takie zadanie spełniać. Nagrywać, utrwalać współczesne kompozycje. A wiadomo, że przy okazji pracujemy nad innymi stylami.
Twój nowy szef jest zainteresowany także bardzo mocno muzyką polską. Niejako jesteś takim ambasadorem Polski w tym zespole. Gromadzisz, podpowiadasz, gdzie znaleźć materiały.
To jest bardzo interesujący temat, który poruszyłaś. Jestem ciągle zdania, mieszkając już 40 lat za granicą, że informacja o polskiej muzyce jest nadal bardzo uboga. O polskich kompozytorach, nie tylko współczesnych, bo akurat o tych, powiedzmy, jest mowa, ale mamy dość sporą literaturę muzyczną, o której na świecie niestety cały czas za mało się mówi. Stąd te moje starania, ale nie tylko moje starania, bo Daniel Stabrawa na pewno z filharmonikami, czy inni polscy muzycy w różnych niemieckich zespołach też starają się tak zrobić, żeby jakoś podpowiedzieć tym naszym kolegom niemieckim, że jeszcze coś innego jest jak pan Górecki i pan Penderecki, z całym szacunkiem oczywiście.
Wspomniałeś koncertmistrza filharmoników berlińskich, Daniela Stabrawę, który jako polski skrzypek pod dyrekcją Simona Rattla wykonywał koncerty skrzypcowe Karola Szymanowskiego. Zbliża się 80. rocznica jego śmierci i on zawsze o tej muzyce polskiej pamięta.
Tak. To jest nasza naprawdę mozolna, ciężka praca, żeby się przebić z naszymi ideami, z naszą muzyką. Nie tylko w Niemczech, bo czy we Francji, czy we Włoszech. Mamy pomocników na szczęście. Takich pomocników na przykład jak Łukasz Borowicz, który jest kopalnią wiadomości. Ten człowiek mnie po prostu szokuje ilością, pracowitością, ilością tego, co wie i że ciągle jest przy tym, że szuka w bibliotekach światowych i nie tylko światowych, polskich i tak dalej. Bez przerwy czegoś szuka i próbuje to wyeksponować. Duża pomoc dla nas, między innymi Łukasz.
No Łukasz na przykład na festiwalach beethovenowskich Elżbiety Pendereckiej dokonuje prawykonań praktycznie po latach zupełnie zapomnianych oper. Niedawno przypominałam Lodoiskę Cherubinego, bo była rocznica jego śmierci. Łukasz, który przypomniał operę poświęconą Polsce,
tak,
przecież.
Tak. Moglibyśmy długie jeszcze godziny spędzać, żeby opowiadać o tym. Łukasz sam najlepiej się obroni. W każdym razie bardzo mi imponuje tym, co robi.
Thank you.
Powiedz kilka słów o zespole, w którym śpiewasz, bo jesteście jednym z czołowych chórów, który pojawia się ze swoimi autorskimi koncertami, ale także jako gość na przykład podczas wykonań filharmoników berlińskich.
No akurat z filharmonikami berlińskimi jako orkiestrą mamy stosunkowo mało do czynienia, ale to polega, jest tylko jedyny powód. My nie jesteśmy zespołem dużym, tylko jesteśmy zespołem kameralnym. Wobec tego raczej unikamy występów z dużymi orkiestrami symfonicznymi.
Ale był wyjątek, była pasja kiedyś.
Oczywiście, że tak, ale to też filharmonicy wtedy grali w mniejszym składzie, ale w składzie kameralnym to my gramy z orkiestrami, które się specjalizują w tym zdecydowanie, tak, AKMUS czy
Akademie für Alte Musik Berlin.
Tak, czy Freiburger Barok Orkiestra, to są orkiestry barokowe, orkiestry mniejsze, które w tej dziedzinie, w której najczęściej się poruszamy, czyli w muzyce kameralnej i w muzyce barokowej, gdzie to świetnie funkcjonuje. Z filharmonikami występujemy rzadko, ale wtedy musimy mieć powiększony skład, co z tego ryja z kamerkosie już po prostu robi troszeczkę inny zespół. To jest bardzo trudne, bo to uzyskać to brzmienie, które mamy charakterystyczne, uzyskujemy w pewnym składzie. Niedużym. Jak się skład rozrasta, to brzmienie inaczej funkcjonuje. Aczkolwiek mamy za chwilę koncert w Berlinie z panem Jurowskim, z orkiestrą RSP. No to jest duża symfoniczna orkiestra, no ale jak mówię, będziemy śpiewać to w składzie wzmocnionym.
Ja pamiętam, to był chyba 1993 rok, ponieważ znamy się od lat, możemy państwu tę tajemnicę zdradzić. Zaprosiłeś mnie na koncert do Berlina, to był Konzerthaus i wasze jedno z pierwszych spotkań z René Jakobsen. Było to Weihnachts Oratorium. No i to właściwie przerodziło się w bardzo wieloletnią, wspaniałą współpracę.
Z Jakobsem pracujemy dość często i jesteśmy chyba takim też jego ulubionym zespołem wokalnym. Natomiast akurat ciekawostka jest taka, że za 3 tygodnie jesteśmy z Jakobsem w Polsce, w Gdańsku i też śpiewamy Pasję Mateusza.
Tylko z Akademii
Firalty. Z inną orkiestrą dyryguje Jakob, są inni soliści, wiadomo, śpiewamy w innym stroju, czyli w stroju barokowym. I jesteśmy bardzo krótko, bo to jest takie tournée w czasie świąt. Jesteśmy w Paryżu, jesteśmy we Frankfurcie, jesteśmy w Gdańsku, jesteśmy w Barcelonie i jesteśmy w Budapeszcie.
Zresztą za krążki z René Jakobsem zdobywacie nagrodę za nagrodą. Uczestniczyliście również w jego bardzo sławnych realizacjach oper mozartowskich, co pewnie daje także wam spojrzenie na trochę inną muzykę, z którą nie tak na co dzień macie do czynienia.
Myśmy z René Jakobsem na przykład Pasję Mateuszową śpiewali wielokrotnie. Ale za każdym razem jest tak. Teraz przed świętami wielkanocnymi przyjeżdża René i pracujemy nad dziełem, które znamy praktycznie na pamięć, 10 dni prawie. Przy naszym tempie pracy to są wyjątkowe takie rzeczy, żeby 10 dni poświęcić na pracę nad jednym utworem. Ale dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, że René Jakobs, jakim jest dyrygentem, to już sobie każdy może...
Ale jest świetnym muzykiem.
Ale jest świetnym muzykiem i przede wszystkim ma genialne idee. On robi nową pasję. I dlatego my musimy tyle czasu pracować, żeby wejść w nowy profil.
Ale macie także możliwości współpracy z kapitalnymi dyrygentami. Opowiadałeś mi, że w Baden-Baden czeka was spotkanie, być może, to jeszcze jest nie do końca potwierdzone, z aktualnym szefem Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Nie ukrywam, że moim ulubieńcem, Janikiem Nezesegał.
Moim ulubieńcem też, ale tych ulubieńców jest rzeczywiście spora grupa. My pracujemy z dużą ilością gościnnych dyrygentów. Współpraca bardzo dobrze się nawiązała z Olkiem Liebreichem, szefem NOSPR-u. W tym Baden-Baden bardzo jestem ciekaw, czy to rzeczywiście dojdzie do skutku, ponieważ rzeczywiście kalendarz dyrygenta jest zmieniony. Zagęścił się przez to, że jest szefem Metropolitan Opera. Chętnie z nami pracuje, myśmy ze sobą pracowali. Mieliśmy cudowny koncert w paryskiej Filharmonii Nowej.
A dlaczego on tak was uwodzi? Bo dla mnie to jest wulkan energii.
A ja na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Ja nie wiem dlaczego. Bo on nie jest jedyny. Olek Liebreich też bardzo, bardzo chętnie z nami pracuje. Chciałby więcej. No niestety nie za bardzo się udaje, ale tak a propos, za 10 dni mamy z nim koncert w Berlinie. Jestem troszeczkę w kierunku takim w tej chwili, żeby tego Olka ściągnąć do Poznania. Tajemnicę będę zdradzał, ale szanse zaczynają się pojawiać i chętnych, którzy mi w tym projekcie pomogą, zaczyna się pojawiać na horyzoncie kilka osób.
Libreś jest szefem NOSPRU i z tąże orkiestrą nagrał płytę między innymi z Lutosławskim, no i Karolem tak. Szymanowskim, o której wspominaliśmy. I ta płyta otrzymała nagrodę krytyków muzycznych w Niemczech i nazywa się to International Classical Music Awards. To także taki ambasador na odmianę polskiej muzyki działający w Polsce, ale patrzący na świat szeroko.
W świecie muzyki zdarzają się bardzo ciekawe rzeczy i całe szczęście. Jest to świat taki troszeczkę inny, bardziej, ale przede wszystkim bardziej otwarty, bardziej liberalny. Aleksander jest dyrektorem w Katowicach. Od czasu, jak objął to stanowisko, znam go bardzo dobrze, jesteśmy zaprzyjaźnieni. Wiem, jak reaguje na Polaków, wiem, jak reaguje na polską muzykę. Jest oczarowany Polską, że chciałby tutaj rzeczywiście jeszcze dużo rzeczy zrobić. Życzę mu tego z całego serca i mam nadzieję, że jeszcze nagramy ze sobą niejedną płytę. Zresztą 2 tygodnie temu ukazała się na rynku światowym nasza płyta nagrana z nim i z jego jeszcze wtedy orkiestrą z Monachium, Mansuriana Requiem.
Do tego wszystkiego przecież Rias Kamerkor ma swoich szefów artystycznych i prezentujecie również koncerty a cappella, czyli koncerty bez udziału żadnego zespołu. Z kim w tej chwili współpracujecie?
Jesteśmy zespołem w gruncie rzeczy śpiewającym głównie a cappella. Dlatego jesteśmy, bo jesteśmy zespołem małym, a jesteśmy zespołem a cappella. Trudna bardzo dziedzina, mówiąc brzydko działka, bo zdobyć na to publiczność, która przychodzi tylko i wyłącznie na koncerty a cappella, churalne, jest bardzo trudno. My jesteśmy jedynym zespołem w Niemczech, a być może jednym z niewielu w ogóle na świecie lub w Europie, który ma swój tak zwany rząd abonamentowy, czyli mamy swój taki cykl abonamentowy.
Między innymi, jak pamiętam, zawsze koncert noworoczny.
Który jest akurat poza abonamentem, ale mamy koncerty abonamentowe. Wielkie ryzyko było, bo te koncerty odbywają się w kameralnej sali Filharmonii Berlińskiej, żeby taką salę wypełnić koncertami churalnymi. Okazało się, że jesteśmy w stanie to zrobić. I to już prowadzimy od wielu, wielu lat. Jeśli chodzi o naszych dyrygentów. Dyrygentów do muzyki a cappella też jest spora kolejka, bardzo dobrych, ale co jest dla nas w tej chwili najważniejsze, mamy nowego szefa, który zaczyna 100% pracę z nami w sezonie 2017-2018. W tej chwili już się pojawia, no ale ze względu na pewne zobowiązania, które ma i miał, nie mógł od razu zacząć. Jest to młody Anglik, bardzo doświadczony, zresztą Łukasz Borowicz go to zna.
A jak się nazywa ten dyrygent?
Justin Doyle. To jest człowiek związany ze śpiewaniem, też od dziecka, ponieważ śpiewał w chórze chłopięcym, chyba w Westminster. To jest śpiewak, który w międzyczasie stał się dyrygentem, ale nie tylko dyrygentem churalnym, ale on jest dyrygentem symfonicznym. Także prowadzi orkiestry angielskie i często w Stanach dyryguje dużymi orkiestrami. No i my jesteśmy, że tak powiem, jego pierwszym zawodowym chórem. Zresztą z tego, co wiem, bardzo jest z tym ucieszony i myślę, że pod koniec mojej tak zwanej kariery będę jeszcze miał możliwość przeżyć fajne chwile, koncertując z nim w świecie czy na scenie.
Sięgacie po bardzo różny repertuar i kompozytorzy dwudziestowieczni i najnowsze utwory, ale jakbyś tak na szali położył tą współczesność, to jak ona się ma do baroku? Bo jednak barok, ostatnio nagraliście także piękną płytę związaną z 500-leciem reformacji. Już też prezentowaliśmy ją na naszej antenie. Jak się to na szali układa?
Jest równowaga, ponieważ my też sami bardzo o to dbamy, żeby była też muzyka współczesna w naszym repertuarze. Akurat tydzień temu mieliśmy koncert w Kammermusiksaal, bardzo skomplikowany, ponieważ śpiewaliśmy tam 3 kompozycje. Jedną Hosokawy, to jest młody japoński kompozytor, ale już bardzo znany w świecie. Śpiewaliśmy na zamówienie chóru napisaną kompozycję przez angielskiego kompozytora Jamesa Wooda. Karkołomna praca.
Jak czasami śpiewak zawodowego chóru tak mówi, to znaczy się, że było trudno.
Do łez. Mieliśmy na to 3 tygodnie czasu. To kompozycja napisana na chór. Bardzo duży zespół perkusyjny, głównie perkusyjny, bo tam preparowany fortepian był przy tym, a po tym to były jakieś gongi, dzwonki, gwizdki. Trwało to 35 minut. Ja muszę powiedzieć, że przez wiele lat pracy w tym zespole rzadko kiedy miałem naprawdę wątpliwości, czy zdążymy na czas to zrobić. Jak się okazało, profesjonaliści są w stanie to zrobić, ale była to mozolna praca. Zdyrygował sam kompozytor. Natomiast wracając szybko jeszcze krótko do Justina. Bardzo sympatyczny, otwarty człowiek i polska muzyka. Ja Justina, zanim został naszym szefem, delikatnie zapytałem, czy byłby tym zainteresowany w ogóle, czy coś wie, jak to wygląda. Przyznał się szczerze, że wie niewiele, ale jestem bardzo zainteresowany. Powiedział tak, czekam na listę propozycji utworów i kompozycji. I teraz tutaj mam z kolei wielkie szczęście, bo mam Łukasza i mam nowego dyrektora chóru Filharmonii Narodowej, Bartosza Michałowskiego, który jest też alfą i omegą, jeśli chodzi o muzykę churalną i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego mam nadzieję, że sobie usiądziemy z Doylem i pogadali o polskiej muzyce.
A to całe spotkanie nasze, to wszystko, co wydarza się w historii Rias Kamerkor, wiąże się z faktem, proszę państwa, że ja znam zabiegi Janusza Gregorowicza od lat, żeby Rias Kamerkor, który był już i w Warszawie, i w Wrocławiu, i w innych polskich miastach, wreszcie przyjechał do Poznania. W końcu, Janusz, wychowałeś się na poznańskiej churalistyce i to jest twoje trochę marzenie, żeby się też w rodzinnym mieście pokazać. Udało się wreszcie.
Dokładnie. Wiele, wiele lat pukania, proszenia, nadziei, jak w Polsce, jak i w Niemczech. Szczęście mi dopisało, że Wojtek Nętwik,
dyrektor
Filharmonii Poznańskiej, mój serdeczny przyjaciel, kolega z lat szkolnych, znamy się wiele, wiele, wiele lat, który zaryzykował. Jestem po prostu mu bardzo wdzięczny, że się podjął tego zadania. No tak, ale Wojtek Nętwik to jest taka osobna karta, znowu, o której też właściwie chciałbym powiedzieć te dwie minuty, pozwolić sobie na pewien komentarz. Wojtek Nętwik jest postacią, która jest w Berlinie znana. Wojtek, jak wchodzi do Filharmonii, to tam jest. To jest człowiek niesamowicie zdolny, uparty, który osiąga swój cel. Bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że to jeszcze długo potrwa, bo nie wiem, proszę państwa, kiedy następny taki impresario, czy taki dyrektor się w naszym kraju, czy w Poznaniu szczególnie pojawi.
A poza tym obserwujesz Filharmonię Poznańską z daleka. My jesteśmy co piątek na koncercie i nam jest trudniej powiedzieć, chociaż wychodzimy z tych koncertów coraz bardziej usatysfakcjonowani, ale jest nam trudniej zaobserwować ten skok jakościowy, który w Filharmonii nastąpił.
Tak, proszę państwa, ja dzisiaj właściwie ze wstydem mogę powiedzieć, że ja wiem, 10 lat temu być może gdzieś powiedziałem, że niestety raczej nie będę bywalcem Poznańskiej Filharmonii. Z wielu, wielu powodów. Teraz przyjeżdżam do Poznania na koncerty, jak mam chwilę czasu, bo mi się zaczęło podobać. Od czasu, jak pracuje pan z tym zespołem, pan Pijarowski czy Łukasz Borowicz, ta orkiestra idzie w górę. Miałem taką bardzo przyjemną rozmowę po koncercie w Filharmonii Poznańskiej we Wrocławiu z panem Pijarowskim. Bardzo sympatyczną rozmowę, której sobie właśnie tak przeanalizowaliśmy, jak to właściwie się dzieje.
A przypomnijmy, że Marek Pijarowski od momentu, kiedy Wojciech Nętwik objął dyrekcję Filharmonii Poznańskiej, jest szefem artystycznym, szefem dyrygentem naszego zespołu.
Ja sobie zdaję, proszę państwa, z tego sprawę, że jedną z tajemnic jest sposób, w jaki menedżer i w sposób, kiedy dyrektor artystyczny, w jaki sposób prowadzą zespół. Widać, że ten zespół się rozwija. On się rozwija, bo ma dobrych dyrygentów. Jak ja dzisiaj spojrzę, albo jak państwo spojrzycie, kto tutaj już tą orkiestrą dyrygował, to rzeczywiście też czapka z głowy przed Wojtkiem Nętwigiem, ale to jest ta droga. Orkiestra się uczy, bo orkiestra się uczy dyscypliny. Orkiestrze się chce grać, bo oni się czują docenieni. To jest po prostu ta reakcja, ta wspólnota między dyrygentem a zespołem, która musi być, albo między dyrektorem. Jeśli masz do nich zaufanie i im pokażesz to zaufanie w ten sposób, tym muzykom, którzy naprawdę chcą, że warto pograć, to oni grają i grają coraz lepiej. Do tego wszystkiego mamy w Polsce, dzięki Bogu, coraz więcej sal koncertowych, do których naprawdę warto pojechać. We Wrocławiu ta orkiestra zabrzmiała, to była inna orkiestra. Ja wielokrotnie z Wojtkiem rozmawiam, mówię, Wojtek, jak ja siedzę w tej Filharmonii, tak coś mi to dziwnie brzmi. Nie czuję tej akustyki w Auli UHM, natomiast we Wrocławiu, no to zagrali. No
tym prostu bardziej, że także śpiewaliście w Katowicach. Jako Rias, to też wiesz, jaka jest ta sala.
Krótko po koncercie w Katowicach, w Paryżu wybudowano nową filharmonię, koło tej starej. No to przepraszam bardzo.
Elbphilharmonie w Hamburgu też ma swoje, chociaż nie, pięknie wygląda.
Jeszcze nie byłem, bo tam w tej chwili jeszcze nie mieliśmy koncertu, bo inaczej pewnie tam jako słuchacz to szybko się nie pojawia, chyba że już będę na rencie, czy jak się mówi, na emeryturze i znajdę czas i tam na razie nie mogę. Wobec tego może się zdarzy, że będziemy mieli tam koncert. Były problemy z akustyką, były problemy, przyznali się, no ale proszę państwa, ten obiekt kosztował 800 milionów euro. 800 milionów euro, to w sale katowickie mogliby wbudować 4 sale w Katowicach. Sala katowicka jest piękna, jest akustycznie bardzo dobra, jest to nadal w prasie fachowej też opisywane jest to, że jest to rzeczywiście nadal jedna z najlepszych sal na świecie.
No Christian Zimmermann, jak zapraszał pana Toyotę do projektu realizacji akustycznej, wiedział, co robi i jest chyba dumny dzisiaj, bo on powiedział wtedy, że on chce, żeby to była jedna z najlepszych sal światowych.
No i jest. Tam przyjeżdżają wszystkie sławy, wszystkie orkiestry chętnie tam grają, bo nie tylko akustycznie ona jest znakomita, ona jest po prostu sama w sobie, jej wykonanie tego, cały ten pomysł, cały optyczny i tak dalej. Tam się człowiek świetnie czuje. Gdzie jak wchodzę do Filharmonii Paryskiej, no to się trochę już mniej świetnie czuję, niestety.
Pierwszego marca Pasja według świętego Mateusza w waszym wykonaniu z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Reinharda Goebla z wspaniałymi solistami. Ja chciałam cię zapytać, czy ty z Reinhardem Goeblem już miałeś do czynienia jako dyrygentem, bo wiadomo, on prowadził zespół kameralny w Kolonii, miał problemy z barkiem, próbował inaczej grać na tych skrzypcach, jeszcze mam z nim wywiad, jak był tutaj jako skrzypek, ale potem jednak stwierdził, nie, będę dyrygować, pokazał się tutaj jako dyrygent w Filharmonii Poznańskiej świetnie. Jak się pod nim śpiewa?
Na początku audycji zdradziłaś państwu, że tyle lat pracuję w zespole Reyes Kamako. Tak, tyle lat pracuję w Reyes Kamako, że tych wszystkich kolegów dyrygentów znam od wielu, wielu lat. Szczególnie w tym wypadku Reinhardt jest jednym z fachowców, znawców muzyki barokowej. Myśmy z nim pracowali jeszcze jak on był w Kolonii, bo kiedyś, proszę państwa, jeszcze tych zespołów barokowych tak zwanych w Niemczech było niewiele, bo Akamus wtedy Akademii nie było, bo ona była, ale była po tak zwanej stronie wschodniej, czyli myśmy po zachodniej stronie mieli praktycznie orkiestrę we Freiburgu, bardzo dobrą, do dzisiaj znakomitą, z którą Jakobs też bardzo chętnie, bardzo często ze sobą pracujemy, bardzo wiele nagraliśmy płyt. I drugą to było Concerto Köln. I w ten sposób gdzieś tam nasze drogi się schodziły. Później długo, długo, długo nic. No i teraz spotkałem się z Reinhardtem, jak ostatnio był tutaj w Poznaniu. I wtedy już były plany, żeby Reyes Kamako wystąpił w Poznaniu. Już było wiadomo, że on by wtedy dyrygował. No i widzimy się. I sprawa jest też znowu troszkę skomplikowana, bo my mamy bardzo mało czasu na próbę. Praktycznie mamy dwie próby w Poznaniu. Dzieło jest wymagające i czasowo też, no długie. W samej muzyki jest 2 razy godzina 15 albo godzina 20, czyli 2 godziny 40 prawie to jest sama muzyka. Mamy mało czasu. Reinhardt przyjeżdża do Berlina, ale robi z nami jedną próbę a cappella i jedziemy w nocy do Poznania. I na drugi dzień mamy próbę, a potem jest koncert. Także jest niewiele czasu. Jest też dla nas troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja, dlatego że chór nie zna orkiestry. Orkiestra nie zna chóru. Orkiestra tutaj ma bardzo dużo do grania. Będzie być może problem, znowu jeden, dlatego że my bardzo rzadko śpiewamy to w tak zwanym A440.
Wytłumaczmy państwu, że w czasach Bacha grywano w starym stroju A415 i to w praktyce jest bardzo istotne dla wszystkich, ale dla śpiewaków szczególnie, bo to jest praktycznie pół tonu różnicy. Śpiewa się po prostu mniej wygodnie.
Bardzo, bardzo mniej wygodnie, powiem tak. Tym bardziej ja już pomijam to, że my to mamy wśpiewane, bo to jest dla fachowców określenie. Śpiewacy wiedzą, że utwór trzeba sobie też wśpiewać w gardło. Jak się go wśpiewa, to później jakiekolwiek zmiany o pół tonu, czy ton wyżej, czy niżej stanowią problem. A Bach pisał tak wtedy i to świetnie brzmiało.
Żeby było wygodniej.
Żeby było wygodniej. A my musimy teraz jechać, że tak powiem, z tym wszystkim o pół tonu, prawie pół tonu wyżej. Boli, ale no musimy sobie poradzić.
Jesteście profesjonalistami, wszyscy łącznie z solistami, więc ja jestem przekonana, że efekt będzie, aczkolwiek zawsze mała ilość czasu na próby trochę stresuje.
Stresuje, ale to wiesz, Alu, jest tak, że jak zespół już stoi na scenie i wtedy nie ma nic ważniejszego, tylko muzyka, tekst. Ja się bardzo cieszę, że Wojtek Nętwik w programie umieścił tekst dla państwa, bo radzę sobie kupić ten program, bo warto jest śledzić te arie i te recytatywy z tym tekstem. Naprawdę warto. A my ten tekst znamy na pamięć. I to działa na nas, tak? To nie jest nam obojętne. Bardzo się cieszę, że to się w Poznaniu udało. Jeszcze raz dziękuję Wojtkowi i wszystkim tym, którzy za tym projektem stoją. Wszystkie panie, które tam z biura Wojtka, bo wiem, że mają, wiem też, że mają stres. Bo
duży projekt, dużo osób.
Duży projekt, dużo osób. Życzę państwu powodzenia w staraniu się o bilety i zadowolenia z pięknej muzyki z chóru. Dziękuję serdecznie, Alu.
Wypowiedzi Janusza Gregorowicza, śpiewaka Rias Kammerchor z Berlina, towarzyszyła oczywiście muzyka. Najpierw słuchaliśmy fragmentu najnowszej płyty poświęconej 500-leciu reformacji. Był to chorał. Następnie zabrzmiały dwa krótkie utwory pochodzące z utworu Roberta Schumana, Pielgrzymka Róży, było to Röslein, a także zabrzmiał fragment z utworu Johannesa Brahmsa, Der Gärtner. Nie zabrakło również dwóch fragmentów z pasji według świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha, sławne Sind Blitze, Sind Donner, a także ostatni chór Wir setzen uns und tränen nieder. Słuchaliśmy Rias Kammerchor, Akademii für Alte Musik, a całość prowadził René Jacobs.